Zaczynamy dzisiaj kolejny fragment Słowa Bożego, studium Księgi Ozeasza. Kto czytał Księgę Ozeasza? Kiedy?
Ja zaczęłam czytać.
O czym jest Księga Ozeasza? Pamięta ktoś? Żebyście mieli jednym zdaniem określić, o czym jest Księga Ozeasza. Jednym zdaniem.
O niewierności.
Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Chyba, że ktoś zupełnie nie pamięta, o czym jest Księga Ozeasza. Co pamiętacie z Księgi Ozeasza? O tak zapytam. Co pamiętacie z Księgi Ozeasza?
To już widać na główku. To prorok, który się ożenił z kobietą nieżądną. Tylko takie dziwne imiona dla dzieci nadawał.
A ile miejsca zajmuje ta sprawa w Księdze Ozeasza?
Jeden rozdział, może nawet nie cały.
Okay. To też pokazuje, co pamiętamy z danych ksiąg czasami. Rzeczy, które nie są najważniejsze w tej księdze. Księga Ozeasza mówi o niewdzięczności, podłości ludzkiej i miłości Bożej, łasce Bożej. O tym jest księga. O tym, że człowiek jest podły, a Bóg jest łaskawy. A jego łaska wykracza poza małostkowość i podłość ludzką. O tym jest ta księga. I zaczynamy dzisiaj. Przeczytamy sobie pierwszy rozdział. To jest wstęp. Zachęcam was do tego, żebyście czytali całą księgę i żebyście spróbowali dostrzec różnorodność tej księgi, ponieważ w każdym fragmencie jest mowa zarazem o tym samym, a nie o tym samym. I zachęcam was, żebyście czytając każdy rozdział, może rozdział, może one się zahaczają, ale ta księga porusza różne kwestie. A osią jest ludzka niewdzięczność i reakcja Boga na to. Pierwszy rozdział jest specyficzny, ponieważ zawiera w sobie streszczenie całej księgi. Zawiera w sobie streszczenie całej księgi. Przeczytamy sobie ten rozdział i spróbujemy go omówić w taki sposób, żebyśmy mogli z niego wyciągnąć lekcję. Nie będzie to lekcja historyczna. Nie będziemy analizować historii Izraela, bo ją robiliśmy już wcześniej. Będzie to księga, którą będziemy rozważać pod kątem dydaktycznym. Rozumiecie, co to znaczy dydaktycznym? Dydaktycznym. Pod tym kątem będziemy się uczyć, żeby nie powielać błędów innych, żeby być mniej niewdzięczni i mniej podli. Prosiłbym, żeby Robert przeczytał pierwszy rozdział.
Słowo Pana, które doszło do Ozeasza, syna Beriego, za dni Uzjasza, Jotama, Achaza, Ezechiasza, królów Judy i za dni Jerobama, syna Joasza, króla Izraela. Początek słowa Pana przez Ozeasza. Pan powiedział do Ozeasza: idź, weź sobie nierządnicę za żonę i dzieci nierządu. Ziemia bowiem uprawiała wstydliwy nierząd, odwróciła się od Pana. Poszedł więc i wziął sobie za żonę Gomerę, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. Pan powiedział do niego: Nadaj mu imię Izrael, bo już niedługo pomszczę na domu Jehu krew Izrael i sprawię, że ustanie królestwo domu Izraela. W tym dniu złamię łuk Izraela w dolinie Izraela. I poczęła znowu i urodziła córkę. Pan powiedział do niego: nadaj jej imię Lo-Ruhama, bo już nie zlituję się nad domem Izraela, lecz na pewno go wytępię. Ale zlituję się nad domem Judy i wybawię go przez Pana i jego Boga, lecz nie wybawię łukiem, ani mieczem, ani wojną, ani końmi, ani jeźdźcami. Gdy odstawiła od piersi Lo-Ruhamę, znowu poczęła i urodziła syna. I Pan powiedział: nadaj mu imię Lo-Ammi, bo wy nie jesteście moim ludem, ja też nie będę waszym Bogiem. Jednak liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można zmierzyć ani zliczyć. I stanie się, że w miejscu, gdzie im mówiono: nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówić: wy jesteście synami Boga żywego. I będą zgromadzeni razem synowie Judy i synowie Izraela, ustanowią sobie jedną głowę i wyjdą z tej ziemi. Wielki bowiem będzie dzień Izrael.
Tak. Dziękuję. O czym jest ten rozdział? Czym się zaczyna ten rozdział?
Są tutaj zapisane słowa Pana, które prorok Ozeasz usłyszał i które miał przekazać.
Co usłyszał?
Ma się ożenić ze rządnicą.
Co?
Pomóż za żonę i rządnicę.
Ale dlaczego?
Za żonę.
Ziemia bowiem uprawiała wstydliwy nierząd. Odwróciła się od Pana.
A jakie ma plany wobec Izraela?
Wytępienie, odrzucenie, a później odkupienie.
Jeszcze raz?
Wytępienie i odrzucenie, a później odkupienie. Nie?
Tak.
Tak.
Tak. Jak się zaczyna ten rozdział?
Słowa Pana.
A jak się kończy?
Wielki będzie dzień Izraela.
A co go poprzedzi?
Zgromadzeni razem synowie Judy i synowie Izraela ustanowią sobie jedną głowę i wyjdą z tej ziemi.
Rozdział zaczyna się smutno, a kończy się nadzieją. I tak się zaczyna ta księga i tak się kończy. Ta księga kończy się nadzieją. Jak przeczytacie ostatni rozdział, to jest rozdział nadziei. Tytuł lekcji: Ozeasz i jego rodzina. Powołany, gdy żadne argumenty nie trafiają. Ozeasz zostaje powołany w czasach, kiedy kończy się egzystencja Królestwa Północnego, czyli Królestwa Izraela. Pod koniec swojego istnienia Królestwo Izraela osiągnęło apogeum bałwochwalstwa. Apogeum buntu przeciwko Bogu i arogancji przeciwko słowom Pana. To było apogeum, szczyt wszystkiego, kiedy żadne argumenty do nich już nie trafiały. I było to w czasach, kiedy Królestwo Judy jeszcze przechodziło elementy odrodzenia, kiedy było jeszcze dwóch królów, którzy wrócili do słowa Pana, ale później również Juda sprzeniewierzył się Bogu i wstawił do świątyni bożki, zrobił z miejsca kultu Boga Izraela świątynię wielobóstwa. Bóg powołuje w tym momencie Ozeasza, w tym fragmencie, w tym okresie czasu powołuje Ozeasza. I wydaje mu polecenie. Czy Ozeasz był jakoś przygotowany do tego?
Nie.
To jest zadanie bez przygotowania. On nawet nie ma czasu się oswoić z tym. Ma pójść i wziąć sobie za żonę kobietę, która wiadomo, że nie będzie mu wierna. Kobietę, która ma zszarganą do reszty reputację i mają wziąć sobie za żonę. Nie dość tego. Ma z nią żyć. Ma mieć rodzinę. Ona ma mu urodzić dzieci. I te dzieci się rodzą. Jak pierwsze się nazywa? To słowo Izrael to jest miejsce zarówno doliny i miast. Natomiast dosłownie znaczy Bóg sieje. Ponieważ miejsce Izrael ma być miejscem katastrofy i miejscem później wywyższenia Izraela. Jest to imię, które niesie ze sobą przesłanie. Drugie dziecko, jak ma na imię?
To dziewczynka.
No, dziewczynka też jest dzieckiem.
Tak, dziewczynka w sensie córka.
Jak ma na imię?
Lo-ruhama.
A wiecie, co to oznacza? Bez współczucia. Chcielibyście się tak nazywać? No to pomyślcie sobie, że ona całe życie tak się nazywała. A trzecie dziecko?
Nie mój lud.
Nie mój lud. Dzieci biorą udział w tym, co robi Ozeasz. Nikt nie ma tam łatwego życia. Tak jak Asia powiedziała, to, co zrobił Ozeasz, miało pokazać, jaka jest sytuacja w królestwie, jak zachowuje się Izrael wobec Boga. To miał być pewien obraz. Problem polega na tym, że te argumenty kompletnie do nikogo nie trafiły. Dramat życia Ozeasza, bo to jest dramat. Żaden prorok Boży, żaden, nie miał luksusowego życia, tylko fałszywi. Dzisiaj niektórzy sobie chcą, ja chcę być Bożym prorokiem, mieć dar prorokowania i chcieliby z tego zbierać profity, chcieliby jeździć, żeby ich zapraszano wszędzie, żeby ich goszczono, bo on przyniósł słowo od Pana. Wszyscy prorocy, którzy byli opisani w Księdze Bożej, w Piśmie Świętym, mieli zszargane życie. Nikt ich nie lubił, nikt ich nie szanował, nikt ich nie zapraszał. Nikt. Takie życie mieli fałszywi prorocy. Dla nich były finanse, dla nich były nagrody, dla nich były stanowiska. A Ozeasz się wpisuje w służbę prawdziwych proroków. Ludzi, którzy z perspektywy życia byli przegrani. Ale służyli Panu. Bez względu na to, czy to, co kazał im zrobić Bóg, im się podoba, czy nie. Ale chociaż Bóg, zobaczcie, zapowiada, że kończy się czas cierpliwości Bożej dla Izraela. Jeszcze jest czas cierpliwości dla Judy. To jednak imiona, które mają te drugie i trzecie dziecko, one niosą przesłanie dla narodu. Ale trzecie dziecko niesie ze sobą również nadzieję. Imię to niesie ze sobą nadzieję. Nie mój lud, ale nie na zawsze. Ponieważ jest tak, że ci, którzy obrazili Boga, którzy znieważyli Go, którzy nie okazali Mu wdzięczności za to wszystko, co robił, poniosą karę. Natomiast przyjdzie dzień chwały, ponieważ Bóg jest łaskawy. Jeżeli zobaczycie od 10 do 11 wersetu, to w tym całym strasznym stanie, w którym się znajduje Izrael, w tym apogeum bałwochwalstwa, zła, buntu przeciwko Bogu, Bóg zapowiada w swoim gniewie. Zapowiada co? Zapowiada nadzieję, że Izrael nie zginie, że nadejdzie dzień chwały w Jezreel i Bóg zgromadzi zarówno Izraela, jak i Judę. I kto będzie wywyższony? Przeczytajmy sobie ten fragment. Ustanowią sobie jedną głowę i wyjdą z tej ziemi. Wielki bowiem będzie dzień Jezreel, kiedy na czele Izraela stanie Mesjasz. Nie ten, którego odrzucili, a ten, którego przyjmą. To będzie dzień chwały Izraela. Powołany, gdy żadne argumenty nie trafiają. Ale nawet jeśli żadne argumenty nie trafiają, to nie znaczy, że Bóg rezygnuje. Bóg nie rezygnuje. Są ludzie, do których argumenty nie trafią, co nie znaczy, że nie przyjdą następni, do których trafią. Ozeasz był jednym z tych, do którego Boże argumenty trafiały i on żył dobrym życiem. Ale ciężkie miał życie. Wnioski z dzisiejszej lekcji. Czy Ozeasz cierpiał w swoim życiu?
Tak.
Tak.
Cierpiał. Doświadczył bezwzględności ze strony swoich pobratymców? Tak. Czy był wesoły, czy smutny? Jak jego życie wyglądało? Jak myślicie?
Wesołe,
tak? Fajnie. Wesołe miał życie Ozeasz. Dobrze słuchałeś mnie. To jakie miał w końcu życie? Wesołe czy nie? Chcielibyście mieć takie imiona jak te dzieci?
Nie.
Dzisiaj jakieś przezwisko i już obrażacie się na cały świat i przeżywacie, że was ktoś tam nazwał czy coś o was powiedział. Mam taki wniosek, kilka mam wniosków z dzisiejszej lekcji. Pierwszy, zanim wam udzielę głosu. Cierpienie, zdrada, bezwzględność, miłość, smutek, arogancja mają taki sam ciężar gatunkowy w mikro i makrowymiarze. To nieważne, czy to dotyczy rodziny, dwóch czy trzech osób, czy całej społeczności. Jest tak samo złe i tak samo się z tego powodu cierpi. I taki sam ma siłę rażenia od tych, którzy tak postępują. Nieważne, czy będziemy tak postępować w stosunku do jednej osoby, czy będziemy tak postępować w stosunku do wszystkich. Ciężar tego, co robimy, jest tak samo ważny i tak samo ważki w swoim skutku, bez względu na to, gdzie i wobec kogo się zachowujemy. Więc jeżeli mamy dobre kogoś relacje, to nie ma znaczenia, czy to będzie jedna, czy więcej osób. Tak samo będzie to błogosławione. Ale jeśli jesteśmy bezwzględni, jeżeli jesteśmy niewierni, jeżeli sprawiamy komuś cierpienie, to nie ma znaczenia, czy to będzie jedna, czy więcej osób. Drugi wniosek. Bóg nikogo nie przekreśla, jeśli człowiek sam się nie przekreśli. Bóg jest wierny. I trzeba o tym pamiętać. Ponieważ kiedy popadamy w grzech, kiedy zaczynamy mieć problemy z relacją z Bogiem, to zaczynamy postrzegać Boga jak człowieka. Zarzucamy Mu rzeczy, które zarzucamy innym ludziom. A że nie rozumie, a że On nie wie, nie wie, co my czujemy, albo nie zastanawiamy się nad tym. Zaczynamy patrzeć na Boga jak na człowieka. A Bóg nie jest człowiekiem. A kiedy wszystko wraca do normy, nagle Bóg staje się wspaniały, cudowny. A tu w tej księdze zobaczycie, jak Izraelici do Niego podchodzą. Jak Go obrażają, jak Mu sprawiają przykrość, jak Go traktują jak nic. Tego Boga, który wszystko im dał i wszystko im zapewnił. Trzeci wniosek. Służba ma czasem cenę, której nie znamy i nie rozumiemy. Czasami nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu, albo dlaczego musimy tak zachować się, dlaczego musimy to zrobić. Nie rozumiemy tego. A kiedy czegoś nie rozumiemy, to zaczynamy się bać, możemy zacząć się buntować, ale możemy też przyjąć Bożą wolę. I to jest najtrudniejsze. Przyjąć Bożą wolę bez stawiania warunków. A nie przyjąć Bożą wolę, bo z tyłu głowy mam własny pomysł na życie. I liczę, że Bóg go zrealizuje. Nie. Ozeasz przyjmuje Bożą wolę i on się nie zastanawia, co będzie dalej. On nie wie, jak się dalej życie potoczy. Dalej jest napisane, że na tym się nie skończyło. Ozeasza czekają kolejne przeżycia i kolejny ból. Ale Ozeasz jest Bożym prorokiem i znalazł się wśród bohaterów wiary. Kolejny wniosek z tej lekcji. Czasem trzeba bardzo drastycznych metod, żeby pokazać coś w taki sposób, żeby winny zobaczył. Czasami się wydaje, że coś komuś mówisz, robisz, dajesz do zrozumienia, a ten odbija się jak beton. Nic nie działa, żadne argumenty. I czasami trzeba drastycznych środków, drastycznych przykładów, żeby kogoś pobudzić do myślenia. Niekoniecznie do zmiany postępowania, ale do myślenia. I taką sytuację musiał zaprezentować Ozeasz kosztem siebie. Zrobić coś, co było nienormalne, co było szokujące, żeby w ogóle zauważono coś. Problem polega na tym, że nikt się do tego nie zastosował. I tak czasami jest. Że do nas też potrafią nie trafiać argumenty. Oby takich przykładów było jak najmniej. Żebyśmy się nie zachowywali jak Izrael, który nawet jeśli coś zobaczy, to nic sobie z tego nie zrobi. Kolejny wniosek. Zawsze jest szansa na pojednanie z Bogiem. Pytanie, czy ktoś chce tego pojednania oprócz Boga. Rozumiecie? Bóg chce pojednania. Bóg jest otwarty zawsze. Na skruchę, na pokutę. Pytanie, czy druga strona tego chce. Bóg jest zawsze chętny. Bo Bóg jest łaskawy. Bóg jest dobry. Bóg rozumie. Bóg potrafi współczuć. Bóg wie więcej niż drugi człowiek. Bóg wie więcej niż ten, który ma problem. Kolejny wniosek. Bycie Bożym prorokiem to nie jest pasmo sukcesów, pochwał i dobrobytu. To jest życie fałszywych proroków. Natomiast bycie Bożym prorokiem to wyrzeknięcie się własnego życia i szczęścia na rzecz odtrącenia, poniżenia ze strony napominanej. To jest życie prawdziwego proroka. Jak sobie popatrzycie dzisiaj na ludzi, którzy zajmują się tą profesją, to nie zobaczycie tam ludzi cierpiących. Ale jeśli Bóg się wami posłuży, kiedykolwiek, i pośle was do kogoś z napomnieniem, to zobaczycie wtedy, czego doświadcza prorok. Nie tylko Jezus. Czy macie jeszcze jakieś wnioski do lekcji? Bo ja już swoje skończyłem, przejdę zaraz do zastosowania. Czy macie jeszcze jakieś wnioski? Co?
Czy może się, znaczy, bo też Dariusz wspomniałeś o tym, że też dotyczy Mesjasza, tak?
Tak.
I czy to
zapowiedź, bo znaczy w sensie... zgromadzenie Izraela i Judy zapowiedziane zostało również przez Ezechiela. Mhm. Jeszcze nie miało miejsca. Jeszcze to zjednoczenie, zgromadzenie, widzenie Doliny Suchych Kości nie miało miejsca jeszcze. Ale nastąpi. Ponieważ pierwszy raz Żydzi odrzucili Mesjasza, ale nie o tym mówi ten fragment. Ten fragment mówi o tym, o czym mówi Zachariasz, że gdy przyjdzie Pan w chwale, wtedy przyjmą Go i uznają Go jako króla. I wtedy nastąpi dzień chwały Izraela. Księga spina sobą ten fragment, ten rozdział, ten fragment księgi spina sobą całą księgę i spina sobą całe dzieje Izraela od rozpadu królestwa do powrotu Mesjasza. Bo wtedy się objawi w pełni Boża łaska dla Izraela. Bo o tym mówi księga. Zachęcam was do przeczytania całej i do próby udanej bądź nieudanej, mniej udanej, bardziej udanej, wyłuszczenia sobie, o czym konkretnie mówi każdy fragment. Co je różni. I żebyście zobaczyli, jak dużo Bóg pisze o karze i co pisze o łasce. Jean-Michel, kim jest Mesjasz, którego mają przyjąć, skoro pierwszego odrzucili? To jest cały czas ten sam Mesjasz. Pierwszy raz odrzucili, a nie pierwszego. Nie ma więcej niż jednego Mesjasza. Mesjasz jest jeden i jest nim Jezus z Nazaretu. Syn Boży, Bóg Wszechmogący, wcielony, który przyszedł, umarł, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca. On przyjdzie powtórnie. Kiedy przyjdzie powtórnie w chwale, to wtedy Izrael go uzna i nastąpi dzień chwały Izraela. Zastosowanie. Jakie argumenty trafiają do ciebie, gdy Bóg cię napomina? Jakie argumenty do ciebie trafiają? Lekkie czy kołkiem po głowie? A może i to nie działa? Może już nic nie działa? Albo działa tylko powierzchownie, bo się przestraszyliście. Ale wasze serce nie zostało zmienione. A może wystarczy mała rzecz i wasze serce pobudzone Słowem Bożym zmienia się, pokutuje szczerze. Jak jest w waszym życiu? Może tak, może tak. Czy żyjąc z Bogiem, bo każdy z nas jest wierzący, tak jak jesteśmy, kto ma ducha, Pan zna, którzy są Jego. Czy żyjąc z Bogiem, bardziej skupiasz się na sobie czy na Nim? I zanim odpowiecie, zastanówcie się, czego jest więcej w waszym życiu. Popatrzcie na Ozeasza i popatrzcie na tych, którym miał pokazać coś. Na czym się skupiał Ozeasz, a na czym się skupiali ci, do których wyszedł z napomnieniem. Jak twoim zdaniem daleko powinno iść posłuszeństwo Bogu? Czy ma jakieś granice? Bo ktoś powie, okej, no ale ten Ozeasz, no to trochę takie już za daleko to wszystko poszło. Nie mogło być jakiegoś delikatniejszego przykładu? Ten Ozeasz musiał aż takie rzeczy robić? Jak daleko powinno iść posłuszeństwo Bogu? Czy granice ty stawiasz, czy Bóg? Kto stawia granice, jak daleko powinno iść twoje posłuszeństwo w życiu Bogu? Ty czy Bóg? Ty dyktujesz warunki, czy Bóg dyktuje warunki? Jak oceniasz swoją sytuację przed i po nawróceniu? Coś się zmieniło? Co się zmieniło w twoim życiu? I w jakim zakresie się zmieniło, a w jakim zakresie nie? Jak wygląda nasze życie? Czy stawiamy Bogu warunki? Czy rozumiemy, czym jest wdzięczność i rozumiemy, co mamy? Czy dziękujemy Bogu tylko za to, co dobre, czy również za to, co niedobre? Co nam się nie podoba? Czy potrafimy za to szczerze dziękować? Szczerze. Bo to jest bardzo trudne. Wspomnijmy, jak będzie nam ciężko, to wspomnijmy sobie życie proroka Ozeasza. Każdy by chciał dobrze być widziany od ludzi. Problem polega na tym, że kiedy wziął sobie za żonę kobietę lekkich obyczajów, to tym samym skazał się na brak szacunku. Ponieważ przykład przykładem, przykład był, skończył się, no to dobra, to nie. On dalej musiał z nią żyć. Dlaczego? Ponieważ Izrael się nie zmienił. Kolejni królowie powielali grzechy poprzedni. A Bóg mówi, a ja ciągle z nimi jestem. Sam fakt, że ich karze, świadczy o tym, że jest z nimi. Bo gdyby ich zostawił, to i karania by nie było. Ale Bóg jest. Dlatego patrząc na nasze życie, pamiętajmy o tym, co mamy, jak żyjemy z Bogiem i pamiętajmy o Ozeaszu i o jego służbie. I o tym, że jego imiona, jego dzieci niosą za sobą przesłanie. Przesłanie kary, ale również przesłanie nadziei. Bo każdy z nich coś oznacza. Ja tyle. Chcielibyście coś dodać? To początek księgi Ozeasza. Będzie gorzej. To nie jest wesoła księga. Ona niesie nadzieję, ale w swoim przesłaniu jest dramatyczna. Chcielibyście coś dodać?
Jedynie tak się rzuciło. Szczególnie to, że pomimo tego, że Bóg prowadzi do posłuszeństwa Izraela, tak, no, dla Ozeasza szczególnie trudny sposób, to mimo wszystko przyszło mi tam do głowy ten fragment, który mówi, że Bóg wszystko prowadzi ku dobremu. Że jakby na koniec zostawia zawsze nadzieję, tak? Żebyśmy po prostu ufali, wiedząc, dokąd to zmierza. Znaczy ja, może ja tak trochę odeszłam, bo ja to odniosłam do doświadczeń w naszym życiu, tak?
Ej, w porządku.
Bóg nas też tak uczy, przez różne doświadczenia, różne rzeczy przechodzimy w naszym życiu i często są właśnie takie trudne do przejścia, ale Bóg to robi w jakimś celu i to robi właśnie wszystko, potrafi nawet te nasze błędy, nasze potknięcia potrafi po prostu ku dobremu w naszej nauce.
Z tymi, co go miłują.
Tak. Trochę odjechaliśmy od tematu, ale to bądźmy dobrymi uczniami.
I też się rzuca bardzo mocno takie posłuszeństwo i spełnienie woli Boga.
No, tego wszystkim życzę. Wam i sobie. Żebyśmy wolę Bożą wypełniali.
Tak, tutaj bardzo mocno jest.
I żebyśmy nie podklejali pod naszą wolę, że to wola Boża. Bo tak robili fałszywi prorocy. Pan mi powiedział, miałem sen. A Bóg mówi, ale to nie mój sen. I nie ja do nich mówiłem. Jeżeli chcemy znać wolę Bożą, to szukajmy jej w Słowie.
Jeszcze taka jedna rzecz jest, jeśli mogę.
Tak.
Zwróciło to moją uwagę, że tu i też w innych księgach, w innych przykładach Bóg odnosi swój stosunek, swój związek, swoją relację z Izraelem bardzo osobiście. To jest to taka bardzo intymna relacja i on to podkreśla właśnie w tym przykładzie, że to jak tutaj akurat w tym przykładzie, że Izrael się zachowuje jak nierządnica, gdzie my ze świata wiemy, że właśnie relacja między kobietą a mężczyzną to jest ta jedna z tych w zasadzie najintymniejszych relacji, jaką człowiek wytwarza przez całe życie. I pokazuje to dla mnie, jaka to jest właśnie głębia, że ta relacja Bóg-Izrael i ta krzywda, jaka była od strony Izraela, czyli krzywda, no to nieposłuszeństwo, to zło, które wyświadczał Izrael dla Boga, jest jedynym obrazem, tak to Bóg ujął według mnie, właśnie ten związek z nierządnicą, by to uderzyło nas, no my możemy to jakby odnieść do życia, jakie to jest obrzydliwe i okrutne. Tak jakby mam takie przemyślenia, bo to kilka razy o tej nierządnicy Bóg wspomina, prawda? Że to tak mocno jest takim bardzo żywym obrazem, to nie jest obraz inny niż taki naprawdę drastyczny, tak?
Tak, Bóg różnych używa porównań do małżeństwa, do ojca i dzieci, do gospodarza. Izrael jest często do winnicy przyrównany, czy do drzew oliwnych. Różnych obrazów używa, które mają pokazać to, kim jest Bóg dla Izraela. I kim jest Izrael dla Boga. I w zależności od tego, o jakich grzechach się mówi, taki obraz jest użyty. Natomiast każdy z nich pokazuje, jaki jest Bóg, a jacy są ludzie. Dlatego uczymy się z tych fragmentów, z tej księgi, jacy mamy nie być. Jacy mamy nie być. Stąd to zastosowanie, które trzeba sobie przemyśleć, przeanalizować, rozważyć. Jeszcze się zastanawiam, co oznacza dzieci nierządu w wersecie drugim. Dokładnie to, co jest napisane. Dokładnie to, co jest napisane. Tak się zastanawiam, o co chodzi w tym pytaniu. Bo możliwości są dwie. Albo są to dzieci, które zostały zrodzone przez nierządnicę, dlatego są nazwane dziećmi nierządu, albo są to dzieci, które nie są dziećmi Ozeasza, a on ma kobietę, która się oddaje innym, będąc jego żoną. Są dwie możliwości. Natomiast która jest bardziej bliska tekstowi, trudno jest mi powiedzieć. Bardziej bym się skłaniał do tej, że to są dzieci nierządnicy, ale nie wykluczam tej drugiej opcji.
Może inne tłumaczenie coś wyjaśnia bardziej niż
tak, to. Natomiast no, ja się po prostu na tym nie skupiałem. Skupiałem się na innym przesłaniu, na innej kwestii. Tak, na kwestii nie, dydaktycznej.
Dzieci, chyba są dzieci z nierządu.
Tak, dlatego się zastanawiamy, też nie wiedząc. Dlatego ja postanowiłem tą księgę rozważać pod kątem dydaktycznym, nie historycznym, bo historię Izraela znamy i to jak gdyby historia Izraela jest ważna. Natomiast pytanie, co wnosi studium tej księgi, tak sobie postanowiłem, że jeżeli jest to możliwe, to żebyśmy w sobotę mieli właśnie studium takie dydaktyczne, żebyśmy uczyli się praktycznie, jak żyć z Bogiem. Żeby to nie było suche studium, żeby to nie była kolejna porcja wiedzy, ale żeby to była kolejna porcja materiału do przemyślenia. I takiego właśnie otrzeźwienia dla naszego dobrego samopoczucia. Bo czasami w tym naszym dobrym samopoczuciu tracimy kontakt z rzeczywistością i mamy o sobie zupełnie inny obraz. Zupełnie mamy inny obraz siebie samych i w zderzeniu z pewnymi fragmentami zaczynamy się zastanawiać i obyśmy się zastanawiali owocnie. Okej. To jeśli nic już więcej nie ma, to pomódlmy się i czytajcie dalej.